12.39. Drodzy Państwo, słuchacie Kuriera w Samopołudnie. Za kilka chwil porozmawiamy m.in. o zakupach dla polskiej armii. Mowa oczywiście o śmigłowcach Apache. To jedne z najdroższych, ale też najlepszych tego typu uderzeniowych śmigłowców, no broni tak naprawdę dostępnej na rynku światowym. Ale i tutaj sporo słów krytyki. Zresztą dużo zmian także na stanowiskach natowskich ze strony Polski, odwołania generałów. O tym wszystkim, ale nie tylko o tym, także o olimpiadzie. Porozmawiamy z naszym kolejnym gościem, a skoro piątek i ta godzina, to jest z nami pan Marek Jakubiak, poseł Kukiz 15, także przedsiębiorca. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się. Witam wszystkich przyjaciół.
Cieszymy się, że jest pan z nami, ale jednak zaczniemy od spojrzenia w kierunku Wielkiej Brytanii, no tak naprawdę Wielkiej Brytanii pogrążonej w ogromnym chaosie. Proszę powiedzieć, jakie refleksje śledzi pan te wszystkie doniesienia? Na pewno widział pan te drastyczne, wstrząsające sceny, które obiegły świat i co?
Ja rozumiem, że dzisiejsze lewicowe władze europejskie będą temu wszystkiemu nadawały ton taki rodem z ciemnych seriali, że naziści to jesteśmy my, a dobrzy to są tamci. Rzecz w tym, że ciężko się do własnych błędów przyznać. I mam wrażenie jednak, że my nie mamy do czynienia dzisiaj, proszę Państwa, z walkami pomiędzy ideologiami różnymi albo kolorami skóry. Mi się jednak wydaje, że jak obserwuję Wielką Brytanię, to my mamy do czynienia, proszę Państwa, już z wojną religijną. To znaczy, że islam po prostu nie toleruje konkurencji, a chrześcijanizm tą konkurencję wręcz nawet buduje. I tutaj dojdzie do cywilizacyjnego starcia i to już jest na ulicach Wielkiej Brytanii. To jak domino rozniesie się po Europie i tak jak powiedziałem rok temu, poleje się krew. Dlatego, że głupota tych, którzy nie widzieli różnic cywilizacyjnych i myśleli, że doświadczenia niemieckie po II wojnie światowej z Turkami, których przyjęto w milionach do pracy w RFN-ie, można w każdej chwili powtórzyć, no byli w błędzie. I prawdę powiedziawszy, starają się zrobić wszystko, żeby Europa miała ten problem, a nie tylko poszczególne państwa. W związku z tym w Polsce po cichu robią swoją robotę. Ja już w Warszawie widzę coraz więcej dziwnych ludzi na ulicach.
Panie pośle, ale to spróbujmy jeszcze trochę rozłożyć na czynniki pierwsze też ten obraz, który nam, no, bardzo tak naprawdę pesymistyczny, bo z jednej strony faktycznie mamy no, grupy często radykalnych islamistów, którzy po pierwsze mają dużo wyższy współczynnik dzietności, faktycznie znajdują się na naszym terytorium, z tym już też nie możemy walczyć. Po drugie, wspomniał pan o tym, że nasza religia wręcz wspomaga jakoś tą konkurencję. No, ostatnio najlepszy przykład, otwarcie Igrzysk Olimpijskich, wielkie oburzenie z jednej strony no, wśród komentatorów, wśród osób wierzących, które poczuły się, w mojej opinii jest to uzasadnione, poczuły się dotknięte tymi obrazami, które oglądaliśmy, a z drugiej strony po jakimś czasie, dosyć późno, mamy odpowiedź Watykanu, bardzo ogólną, która mówi o tym, że te Igrzyska Olimpijskie nie powinny uderzać w żadne religie. Nie wypowiedział się Watykan, że konkretnie chodzi o jego religię. Przecież powinien stanąć na swoim stanowisku. Jak pan to wszystko ocenia w kontekście Igrzysk?
Największą rodziną mordowaną jest chrześcijanie. To są chrześcijanie. To jest w setkach tysięcy rocznie morduje się chrześcijan na terenie całego świata. Kościół się przedziwnie zachowuje. Kościół zachowuje się czasami tak, jakby chciał, żeby do tego dochodziło. To samo jest z polskim kościołem. W momencie, kiedy jakoś nie może mi to z głowy wyjść, że wtedy, kiedy atakowano polskie kościoły i między innymi oczywiście młodzież stanęła w obronie i stanął między innymi Robert Bąkiewicz w obronie polskich kościołów, wyszedł wtedy rzecznik Episkopatu Polskiego, pan biskup Polak i powiedział, że kościoły nie potrzebują takiej obrony, że kościoły same się obronią, nic nie robiąc. No to dzisiaj Kościół właśnie tak postępuje i na naszych oczach po prostu islam, który ma zupełnie gdzie indziej środki ciężkości, oni stawiają na męskość, oni stawiają na kobiecość, ale nie w tym rozumieniu, co my. Pani słusznie zauważyła, że oni używają broni biologicznej. Biologicznej polegającej na tym, że kobieta islamska rodzi w swoim życiu od 8 do 12 dzieci. Niemka rodzi jedno bądź w ogóle. I to się rozkłada na Wielką Brytanię, na Francję i tak dalej. Przyrost dzietności jest po stronie właśnie tej mniejszości, tych, którzy byli mniejszością kiedyś. I oburzające jest to, że oni tego nie widzą, że w większości miast, bardzo ważnych, takich jak Bruksela na przykład, większością są już muzułmanie. To pytam się, gdzie to idzie? No, raz, żeśmy ich obronili pod Wiedniem, ale Polska nie będzie ciągle nastawiała własnej głowy, żeby ich bronić przed islamizmem. No.
A myślę, proszę powiedzieć, z czego pańskim zdaniem to...
Oni powinni sami wziąć sprawy w swoje ręce i nie liczyć, że ktoś tu przyjedzie na pięknym koniu i będzie ich bronił przed islamistami. Niech oni się sami bronią, skoro sobie na głowę ich sprowadzili.
Ale proszę powiedzieć, z czego wynika, jeszcze na moment może zostańmy przy Kościele, z czego może wynikać taka postawa Kościoła? No bo często jednak jak próbujemy wejść głębiej z, nie wiem, z jakimiś sprawami, które nas mogą szokować, czyli na przykład to, że Polska nie dba o własne interesy, no to widzimy, że stoi za tym duży lobbing niemiecki i konkretny wymiar jest to finansowy, prawda? Jeżeli i poszczególne sprawy, to jaki może mieć interes Watykan w tym, aby nie walczyć wystarczająco, no tak naprawdę, o własną sprawę?
Kiedy Kościół walczył z islamem, wtedy, kiedy walczył o swoją Europę, to miał cel. Dziś tego celu nie ma. Po prostu Kościół dzisiaj jest bogaty, usiadł na swoim bogactwie i uważa, że im się należy tymczasem, tak jak o wszystko, o demokrację, nawet o żonę trzeba zabiegać całe życie. Tak też Kościół powinien o swoich wiernych zabiegać, bronić ich, stawać po ich stronie, wspierać ich duchowo i tak dalej. To mądrzejszymi ludźmi dzisiaj są często proboszczowie niż biskupi. I to mnie strasznie martwi, że gdzieś takie podejście jak karierowicze zwykli, to są ich inspiracje. Nie naród, nie chrześcijanizm, nie katolicyzm. Po prostu ich mniemanie i ich interesy. Tak to widzę. Niestety mogą się obrazić na mnie, ale tak to z zewnątrz wygląda. Nie widzę żadnego wsparcia ze strony Kościoła. Po prostu nie widzę.
Dzisiaj mamy bardzo duże zamieszki w Wielkiej Brytanii. Jakiś czas temu mówiliśmy o podobnych sytuacjach na ulicach Francji. Skrajnie trudna sytuacja jest w Niemczech, w krajach skandynawskich. Gdziekolwiek nie spojrzymy na te kraje starej Europy, to widzimy, że problem z imigrantami, czy to najpierw zarobkowymi, jak to było w przypadku Niemiec, czy też częściowo z tymi nielegalnymi uchodźcami, jest już tak duży, że pytanie, w jaki sposób go można rozwiązać, no bo jeżeli nie zrobimy niczego, a też spojrzymy na dzisiejszą politykę Unii Europejskiej, no to idziemy po równi pochyłej. Czy tutaj ma pan jakieś rozwiązanie, czy my w ogóle posiadamy jeszcze jako Europa narzędzia, aby odwrócić sytuację, w której już się znajdujemy?
No, Francja ma gigantyczny problem, dlatego że z tego, co ja słyszałem ostatnio, nawet policjanci przechodzą na islam, dlatego i tłumaczą to w ten sposób, że tam jest wszystko jasne. Kto jest kobietą, kto jest mężczyzną. Kto kradnie, kto nie kradnie. Jaka jest kara za złodziejstwo, jaka jest kara za gwałt. I tam jest wszystko jasne. W tym świecie, który proponuje nam Unia Europejska, nie ma żadnych zasad. Żadnych. Oni się już wzięli za konstytucję państw i dziś uchwałami omijają, nie tylko w Polsce, na całym świecie, Europie, przepraszam, omijają prawo bezczelnie i to w biały dzień. Więc ja myślę sobie tak, że Unia sama sobie kopie dołek i ja bym nie chciał, żeby Polska w tym dołku się znalazła. I ja to widzę codziennie mnie to irytuje, że Unia Europejska, dopóki się zajmowała tym, czy ślimak jest rybą, czy banan powinien mieć taki łuk, czy inny, to ja się śmiałem, ale to, proszę Państwa, przychodzi na bardzo poważne sprawy. Takie na przykład jak Zielony Ład i tak dalej. To nas wykończy, po prostu nas wykończy. A oni dalej w to brną. Mało tego, jeszcze przyspieszają. I proszę Państwa, dlaczego u nas jest prąd najdroższy? No bo tak ma być. No. My mamy po prostu prąd nie z tego źródła, co trzeba. Według ich, bo oni nie zarabiają na tym. Dlatego też Polskę trzeba będzie łeb ukręcić Polsce po to, żeby Polska tam im nie fikała za bardzo i nie przeszkadzała w ich rozrzutnym, że tak powiem, podejściu do Unii Europejskiej. Być może oni mogą czymś rozrzucać, bo jak wiadomo, przepraszam, Euro jest papierem, pieniądzem w zasadzie wirtualnym, a cała ta Unia Europejska to jest jedna wielka piramida finansowa i to kiedyś runie. No nie bez powodu Niemcy trzymają marki swoje w magazynach świeżo nadrukowane i świeże i pachnące. Po coś oni to zrobili.
I to jest ta jedna warstwa, no bardzo ważna, bo też odczuwamy to w życiu codziennym i kwestie bardzo drogich cen za energię, podatki, ale z drugiej strony no mamy jeszcze kwestie strategii polskiego bezpieczeństwa, zakupów wojskowych i też rozgrywek politycznych, które tak naprawdę osłabiają państwo polskie. Ja mam tutaj na myśli z jednej strony ostatnią głośną sprawę generała Jakubczyka, z drugiej strony mamy też no bardzo sprawnego przez wiele lat ambasadora przy NATO, pan Tomasz Szatkowski, znany zresztą słuchaczom Radia Wnet, miał szansę, mógł być wiceszefem NATO, a polski rząd mu zaszkodził. Jak pan czyta całą tą sprawę?
No to jest Tusk, on sobie wije gniazdo, gdzie tylko i wyłącznie jego mają być prawo, ludzie mają prawa jakiekolwiek. Cała reszta jest zbędna, więc ponieważ nie chcą sami odejść, bo dla nich ważniejszy jest interes polski niż interes jakiś polityczny, no to robi się skandale. Robi się to tak, że to jest poufne, w ogóle nie wolno mówić, zaraz robią jakieś posiedzenia zamknięte, służby w to wsadzają i tak dalej. A potem się okazuje, że pan generał Jakubczyk po prostu lobbował na rzecz Polki, na stanowisko dyrektora i prawdopodobnie by to stanowisko dostała. Więc trzeba było zdepresjonować go, żeby oczywiście ją przy okazji zniwelować. Od cały Tusk i polityka zagraniczna tych ludzi. Oni, proszę państwa, nie widzą interesu polskiego. Oni widzą własne, partykularne interesy. I tutaj pan generał padł ofiarą po prostu brudnej polityki tego gabinetu i oczywiście nie znajdzie uznania tutaj w moich ustach, dlatego że to jest paskudne działanie na pograniczu, proszę państwa, zdrady interesu Rzeczypospolitej. A powiadam, a wiem trochę na ten temat, to są takie bzdury, że po prostu włosy dęba stają.
A proszę powiedzieć, jak pan ocenia no, ten ruch, zakup przez Polskę śmigłowców tych Apaczy, bo część tutaj no, komentatorów czy krytyków wskazuje, że po pierwsze Polski nie stać na taki zakup, po drugie też mogliśmy wybrać więcej sprzętu, ale tańszego, bo i tak jak widzimy po przykładzie Ukrainy, nawet na stary czołg trzeba zużyć rakietę, czy ona jest warta milion dolarów, czy 200 tysięcy, to i tak będzie zużyta nawet na taki stary postsowiecki sprzęt. Jak pan ocenia takie zarzuty?
No, najczęściej mówią to ludzie, którzy nie mają takiego jakby rozeznania w tych sprawach. Otóż wartość bojową danej maszyny przelicza się w ilościach na porównywalnych w maszynach podobnych wroga. I tak na przykład jeden Abrams jest liczony jako 10 T-72. Taka wartość bojowa jego jest. Jeżeli ktoś mówi, że oczywiście z procy można zestrzelić śmigłowiec, to po co taki drogi kupować? No to po co w ogóle kupować? No, tylko tyle, że to nie jest do końca prawda. Apacz jest opancerzony, to jest śmigłowiec pola walki, to jest w ogóle protoplasta wszystkich śmigłowców pola walki i Apacz, który po prostu niszczy cele naziemne, a takie nam są potrzebne. Nam nie są potrzebne tramwaje latające, tak jak sobie to Tusk kiedyś wymyślił karakalami psującymi się, tylko nam są potrzebne śmigłowce pola walki. On ma wspierać żołnierza na pierwszej linii frontu i Apacze do tego służą. Mówi się o nich, że to są woły robocze i one wołami roboczymi są, tak samo jak mamy Abramsy czołgi. No proszę państwa, no rzadko kiedy zdarzają się czołgi, które mają 57 trafień bezpośrednich, a one dalej jeżdżą i strzelają, bo załoga jest bezpieczna. Jak kupujemy drogi czołg, to znaczy, że załoga wewnątrz przeżyje. Natomiast jak kupimy mnóstwo tanich, takiego, jak to Rosjanie mówią, badziewia, to załogi za każdym razem giną. No więc wybierajmy. Albo mamy miliony żołnierzy, które jak Rosjanie wysyłają na śmierć, świadomie zresztą, albo uzbrajamy ich w broń, która nie dość, że jest ofensywna, to jeszcze chroni własne załogi, bo jak się okazuje, wyszkolenie takiej załogi to nie dość, że miliony dolarów, to te doświadczenia, które bojowe, które załoga zbiera, są po po prostu bezcenne i załoga ma za każdym razem przeżyć. Tak więc myślę, że tutaj kierunek jest dobry. Uzbrojone w Hellfire'y i proszę Państwa, w działka 30-milimetrowe Apache będą robiły z kolumnami pancernymi porządek. Zobaczycie Państwo, obyście nie musieli tego zobaczyć na polskich drogach, ale Apache jest bardzo efektywny w swoim działaniu.
To jeszcze spójrzmy w kierunku Bliskiego Wschodu, ale w kontekście też Europy, możliwego otwarcia nowych szlaków migracyjnych, a przede wszystkim no, próby wykorzystania i przez reżim Władimira Putina, i przez Łukaszenkę po raz kolejny tego żywego materiału, czyli taki scenariusz jest bardzo realny, możemy się już na niego szykować. Naszą odpowiedzią jest z jednej strony Tarcza Wschód, bardzo duży plan, ale część osób mówi, że te założenia, kwoty i czas są zupełnie nierealne, że kwota 10 miliardów złotych to jest po prostu za mało, a ten czas, kiedy widzimy już teraz kolejne miesiące i to, że no, dużo się jednak nie wydarzyło, też powinniśmy kalkulować, że będzie on dłuższy, a my tak naprawdę może tego czasu nie mamy. Jak pan ocenia umocnienia na naszych granicach i obecnie naszą sytuację w kontekście tych zagrożeń, na które być może już za kilka tygodni nawet będziemy musieli się szykować?
Generalnie muszę powiedzieć, że po tym, co zaraz powiem, pewnie się zaraz część słuchaczy oburzy. Najbardziej efektywną obroną bierną granicy będą pola minowe, ponieważ to będzie polegało na tym, że oznaczone pola pierwszych trzech agresywnych nachodźców zginie na polu i przestaną forsować pola minowe i pójdą tam, gdzie tych pól minowych nie będzie. Natomiast prawda jest taka, proszę Państwa, że no, Donald Tusk różne rzeczy mówi, a niczego nie realizuje. On po prostu czasu nie ma, bo on jest ciągle na wakacjach. W związku z tym myślę, że te brednie, które tam były pokazane, że on będzie kopał na bagnach rowy przeciwczołgowe, że będzie jakieś tam budował schrony. Oczywiście schrony można pobudować, takie punktowe, takie punkty obrony pasywnej. Natomiast proszę Państwa, co dalej? Przecież wiadomo, jest, nawet artykuły się już pojawiły, że Rosjanie już tysiące ludzi przeszkalają w Moskwie ze swojego terytorium wybierają islamistów, wysyłają ich na zachód. Przeszkalają, dają im paszporty i wiemy, że w sierpniu ma być ta inwazja na granicę polską. To pisał Forsyth, nasz tygodnik w Polsce. Opisywał tą całą sytuację. Tak więc myślę sobie, że czeka nas bardzo trudny czas. Wiem, że szykujemy się na to. Wiem, że ustawa o użyciu broni praktycznie już weszła w życie. Tak więc możemy spodziewać się, że na polskiej granicy zostaną użyte środki bezpośrednie, a więc użycie broni. Oby, od razu zaznaczę.
Bo też mieliśmy te dramatyczne ostatnie wydarzenia, kiedy faktycznie nasi żołnierze no, prawdopodobnie bali się użyć broni nawet w obronie własnej i wiemy, czym to skutkowało, więc być może tutaj do jakiejś zmiany faktycznie dojdzie. To są tematy, do których na pewno będziemy wracać, także na antenie Radia Wnet. Mamy ostatnie dwie minutki, to może panie pośle coś wakacyjnego, może pan, nie musi pan zdradzać, gdzie pan jest, ale jaką ma pan pogodę, czy udaje się też trochę odpoczywać między obowiązkami?
Ja muszę Państwu powiedzieć, że wracam gdzieś pamięcią do lat młodzieńczych. Ja nie pamiętam tak pięknego lata, jak w tym roku jest. No nie pamiętam. Jeżeli to jest to ocieplenie, którym nas ciągle straszą, no to daj Boże takie ocieplenie co roku. Wszystko rośnie, deszcze padają, świat się nie pali i wszyscy ci te przyciśnięci, co mają niedotlenienie lekkie zapewne, co wymyślają te wszystkie rzeczy, którzy przerabiają w kataklizmy zwykłe burze letnie. Proszę Państwa, cieszmy się życiem, bo tak naprawdę Polska no, przepięknie wygląda, nawet w lato. Pachnąca, wilgotna, ciepła, gorąca. Po prostu wszystko naraz mamy. No, ja powiem, nie, takiego lata nie pamiętam. No, przepiękne lato. Tak więc cieszmy się. Tylko nie, a poza tym, to nie ma się z czego cieszyć, nie?
A już mam nadzieję, że takim optymistycznym akcentem zapytam.
Proszę Państwa.
Nie będzie lata.
Ja bym chciał powiedzieć tylko tyle. Polska ma 1000 lat i nie takie zakręty przechodziła, więc przejdziemy i ten. A Polska, proszę Państwa, będzie żyła dotąd, dopóki my będziemy żyli. Tak jak w słowach hymnu, jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy.
Powiedział Marek Kukiz 15, w piątek w pobliżu samochodu o godzinie 11:30. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
Dziękuję bardzo.